Słuchacie nocnej zmiany roka w Radiu Radom.
Animal i Wasp, albo Wasp i Animal w nocnej zmianie roka na 87,7 FM, a z nami oczywiście z delikatnym poślizgiem, bo to my, jest już nasza dzisiejsza gość.
Gość. Gościuwa.
Gościuwa. Pani psycholog Adriana Czyż z pracowni Lepszego Jutra, witamy serdecznie.
Witam Państwa i wszystkich słuchaczy. Bardzo mi przyjemnie
dobry
gościć
wieczór. Witamy serdecznie.
Teraz tak, jesteśmy tutaj ze względu na to, że dzisiaj jest ten dzień taki dosyć ciekawy, no mianowicie dzień, w którym wszyscy postanawiają uzewnętrzniać swoją miłość tak dosyć krzykliwie, a chcielibyśmy porozmawiać też o miłości nie tylko w odniesieniu do piosenek rockowych, bo tam co druga jest o miłości, często o miłości niespełnionej, ale o miłości, zacznijmy od tego, czym właściwie, o może tak, zapytajmy psychologa, niech nam powie raz i na zawsze, co to jest miłość, bo każdy na nastolatek, gdzieś tam mając lat 16-17, doskonale wie, co to jest miłość, a potem człowiek się trochę nażywa i zaczyna wątpić. Więc co to jest miłość z psychologicznego punktu widzenia?
I wy oczekujecie oczywiście z psychologicznego punktu widzenia, że to będzie jedna, jedyna definicja i nic więcej.
Nie.
No to niestety,
najlepiej w dwóch
Państwo,
zdaniach, w dwóch lub trzech zdaniach poprosiłem. Tak.
Rozczaruję was, nie ma tak łatwo. Myślę, że każdy z nas ma prawo odczuwać miłość inaczej, rozumieć ją inaczej, inaczej ją doświadczać. Najogólniej rzecz powiedziawszy, to jest po prostu zbiór przeróżnych emocji, przeróżnych uczuć, doświadczeń. Jeśli ktoś zapytałby mnie, co dla mnie w miłości jest najważniejsze i jak się dla mnie wyraża miłość, to ja bym zaczęła od wzajemnego szacunku, bo uważam, że nie można kogoś kochać, jeśli się tej osoby nie szanuje. Natomiast nie ma jednej definicji miłości.
Mm-hmm. No dobrze, czyli mamy już jakiś tam początek czegoś wobec tego i teraz pytanie wobec tego kolejne. Miłość to stół, który na trzech nogach stoi, to znaczy jest taka teoria, że miłość składa się, czy też może raczej relacja między ludźmi składa się z trzech elementów.
Mm-hmm. Jest taka teoria z pana Sternberga w tym momencie i mam coś się bardziej rozwinąć, czy chcę
Poprosimy.
Pan zadać konkret? Okej, no więc... Najważniejsze czynniki miłości według tej teorii to przede wszystkim jest wszystkim nam dobrze znana namiętność, czyli to wzajemne przyciąganie, takie cielesne, chęć bycia razem, chęć doświadczania cielesnego drugiej osoby. Jest to taki składnik, który bardzo szybko rośnie, ale też dosyć szybko opada. Tak? Szybko się sobą cieszymy tak fizycznie, ale później ta fizyczność odchodzi gdzieś na bok.
Tutaj chodzi nie tylko o kontakty seksualne, ale w ogóle jakąś taką bliskość.
O bliskość, tak, o dotyk, o przytulanie, o całowanie, o głaskanie, o wzajemne spędzanie czasu, o taką fizyczną obecność, nie tylko w namiętności rozumianej stricte jako seks.
Mhm. To mamy pierwszy element.
To jest pierwszy element. Drugi element, bardzo ważny, który rośnie trochę wolniej oczywiście niż namiętność i później też w trakcie trwania związku trochę wolniej spada, ale niestety spada, jest to intymność i intymność rozumiana jako takie bycie w prawdzie z tą drugą osobą. Wzajemne rozumienie, wzajemna bliskość, ale taka duchowa i współodczuwanie, współdoświadczanie życia, wspieranie się wzajemne, rozumienie, chęć poznawania tej drugiej osoby, to jest ta intymność. Gdzieś w tej szczytowej fazie intymności możemy sobie powiedzieć wszystko i staramy się nie oceniać tej drugiej osoby. Nawet te najtrudniejsze rzeczy, nasze najtrudniejsze doświadczenia. A później niestety z biegiem trwania związku zapominamy o tym i rozmawiamy coraz rzadziej na takie trudne, poważne tematy.
Mm-hmm. To mamy element drugi, do którego sobie zaraz jeszcze wrócimy, żeby go rozwinąć na temat tego zapominania i odchodzenia. I element trzeci wobec tego.
I o dziwo element trzeci jest tym elementem chyba najważniejszym w trakcie trwania każdego związku, bo jest to zaangażowanie. I z zaangażowanie trzeba rozumieć jako chęć bycia w związku i chęć pracy nad związkiem, pochylenia się nad tymi wszystkimi naszymi trudnościami i próby rozwiązania ich, ale takiego dla dobra związku, żebyśmy nadal byli. I związek może istnieć bez namiętności, może istnieć bez intymności, ale nie może istnieć bez zaangażowania. Jeżeli któraś ze stron stwierdzi, że ona już nie chce pracować, nie chce tego związku, to po prostu bardzo trudno go uratować.
Mm-hmm. No to chyba w takim razie rozumiemy. I teraz wróćmy sobie w takim razie jeszcze na moment do tej intymności, bo powiedziała pani o tym, że ta intymność z czasem, tak jak namiętność, wybucha, a potem bardzo szybko się, znaczy bardzo szybko, no stosunkowo szybko. Nie, dobra, to jest sucher za kiepski nawet na ten program.
Trochę wolniej.
W porównaniu z innymi czynnikami ta namiętność wygasa szybciej. I tu powiedziała pani, że intymność, choć wolniej zdecydowanie, to jednak gaśnie też. I czy to jest reguła, czy są ewentualnie jakieś takie, nie wiem, sposoby, jeżeli chcemy to cały czas jak gdyby rozniecać, żeby to nie zmieniało się po prostu w dwójkę przyjaciół, którzy tak się tylko składa, że wspólnie śpią.
Mhm. Kluczowe jest to, co pan powiedział, panie Pawle, że zawsze można to rozniecać. Do tego nawiązuje to zaangażowanie. Jeżeli chcemy pracować nad związkiem, to jakby damy siebie w tym, to możemy i rozniecić nie tylko intymność, ale możemy też i namiętność rozniecić od nowa. Tylko że wszystko wymaga jakby pracy i chęci tworzenia tej relacji, budowanie jej od nowa. Jeżeli nawet coś gdzieś w pewnym momencie się wypaliło, skończyło, ale my dochodzimy do takiego wniosku, że ta relacja, którą mamy, jest dla nas tak ważna, że trzeba nad nią pracować, że nie można sobie jej odpuścić i zacząć układać sobie relacje z kimś innym, no to możemy szukać pomocy u specjalistów, możemy zacząć rozmawiać. Jest masa różnych gier, które pomagają odnaleźć pytania, których już nawet nie wiemy, jak zadawać i poznawać siebie na nowo. Kiedyś miałam taką parę u siebie w gabinecie właśnie i oni skorzystali z jednej takiej gry, pojechali sobie, to było lato, pojechali sobie na plażę, rozłożyli kocyk, wyjęli tą grę, w której właśnie jest taki zestaw pytań dotyczących relacji nasz samych i okazało się, że po 20 latach związku można poznawać się na nowo i oni nawet nie wiedzieli, że można zadawać takie pytania i odpowiadać. I nie znali tych odpowiedzi siebie w tych pytaniach tak naprawdę. Także można pracować, można budować intymność na każdym etapie trwania, tylko musi być ta chęć z obydwu stron.
Mm-hmm. Czyli wracamy do tego, że wtedy to zaangażowanie, ten trzeci czynnik najdłużej pozostający, raczej najdłużej powinniejący. Fajne słowo
tak. Nowe.
Najdłużej, ten, który powinien najdłużej zostać w związku, ma wpływ na to wszystko, że dzięki zaangażowaniu możemy niekoniecznie ratować, ale po prostu rozniecać na nowo. Teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę i będzie piękna, miłosna ballada, no bo to jednak walentynki, więc walimy tynki. Def Leppard, Love Bites, a do rozmowy z panią Adą Czyż wracamy już za chwilę, nie odchodźcie za daleko. To jest Nocna Zmiana Roka na 87 i 7 FM.
Na jednym oddechu.
A jak?
Słuchacie Nocnej Zmiany Roka w Radiu Radom.
Love Bites za nami, a my wracamy. Jest z nami cały czas nasza dzisiejsza gościni, gościuwa gość, czyli pani psycholog, psycholożka Adriana Czyż z pracowni Lepszego Jutra. Raz jeszcze witamy serdecznie.
Witam serdecznie, nadal jestem, nie uciekam.
No i super, w takim razie odważnie kroczymy tutaj i tak. Rozmawiamy o miłości w ujęciu psychologicznym. Przed Def Leppard powiedzieliśmy sobie, znaczy pani powiedziała trochę o szukaniu pomocy u specjalisty, jeżeli chcemy związek ratować, co wynika z zaangażowania. I teraz jest tak. Czasami zdarza się impas na przykład i kiedy jedna strona mówi, kochanie, coś nam się sypie, coś jest nie tak, może powinniśmy poszukać pomocy u specjalisty. Na co druga osoba odpowiada, nie chcę nawet o tym słyszeć, nie będę obcemu człowiekowi opowiadać o swoich problemach. Co można zrobić?
No przede wszystkim wszystkie dorosłe problemy najlepiej by było, gdybyśmy rozwiązywali rozmową, więc trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć, trzeba pokazywać te plusy skorzystania z pomocy, że jeżeli my sobie nie dajemy rady we dwoje, to może osoba trzecia, która spojrzy na związek okiem obiektywnym, zauważy coś, czego my nie jesteśmy w stanie zauważyć, ewentualnie pokaże nam mechanizmy w naszej relacji, które trzeba było zmienić, żeby było dobrze. Natomiast jedno jest pewne, do każdej pracy terapeutycznej trzeba dorosnąć. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na taką pracę, to bardzo trudno będzie go przekonać. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy też, jeżeli nie da się przekonać tej drugiej osoby z naszego związku, żeby poszła razem z nami na terapię par, możemy wybrać się indywidualnie i zobaczyć, co psycholog czy psychoterapeuta będzie miał nam osobiście do zaoferowania. Może jeśli ta druga strona zobaczy w nas jakieś pozytywne zmiany, zobaczy, że to działa, że przychodzimy z jakąś wiedzą, z jakąś psychoedukacją, której udziela nam psycholog czy psychoterapeuta, wtedy będzie łatwiej nam zobaczyć na takim przykładzie, że to jednak działa i wtedy skorzystamy ze wspólnej pomocy.
A jeśli taka osoba, że tak powiem, mówiąc językiem z PRL-u, idzie w zaparte i dalej nie chce, czy są jakieś takie metody, żeby to zrobić niejako, kiedy zawodzi, powiedzmy, zawodzi retoryka, czy można spróbować erystyki, czyli czy są jakieś takie chwyty, może źle to określam, żeby to zrobić niejako podprogowo, na przykład zachęcić do jakichś takich gier, o których pani wspominała wcześniej, żeby gdzieś tę osobę jakoś spróbować aktywować?
No, to jest trudne pytanie. Tak naprawdę no to my znamy naszego partnera, i z którym pracujemy. No na pewno żadne szantaże, zmuszania tutaj jakby nie pomogą, bo tak jak mówię, ktoś przyjdzie, odsiedzi godzinę i to będą tylko stracony czas, ewentualnie zmarnowane pieniądze i to nie zadziała. Ja myślę, że to trzeba rozmawiać, może pokazywać na przykładach, tak, może spróbować przekonać na zasadzie chodź, zobacz, doświadcz, bo nie możesz wiedzieć, że coś nie działa, jeśli tego sam nie doświadczysz, jeżeli nie sprawdzisz, tak? Ja zawsze tłumaczę, najpierw sprawdźmy, a później oceniajmy, czy coś działa, czy nie działa. Mhm. I też trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w każdej pracy terapeutycznej tym czynnikiem najważniejszym jest relacja. Więc jakby jak się idzie do psychologa czy psychoterapeuty, trzeba zobaczyć, czy będziemy mieć ten wspólny flow, tak? Bo ta jedna osoba może do nas nie trafić, ale ja zawsze powtarzam moim pierwszorazowym klientom, że oni mają ten czas, żeby zobaczyć, czy ja jestem ich człowiekiem. Jeśli nie, to niech to traktują jako mój błąd w sztuce i nie uogólniają tego na wszystkich psychologów czy psychoterapeutów. Niech szukają swojego człowieka, przy którym poczują się na tyle komfortowo, na tyle dobrze, że będą w stanie mu zaufać i z nim pracować nad swoimi największymi trudnościami. Ja bym jednak, jeżeli bym próbowała kogoś przekonać do pracy terapeutycznej, to tylko właśnie rozmową i pokazaniem mu, że są ludzie, którym to pomaga i może pomoże właśnie nam.
Teraz trochę zrobimy woltę fabularną, bo piosenka, którą usłyszymy za chwilę, ma taki dosyć, powiedziałbym, tekst, który aż się prosi o dyskusję. Love is a way of feeling less alone i próbuje jak gdyby umniejszać miłość pod kątem tego, że jest to tylko taki sposób na wypełnienie pewnej pustki w życiu, ewentualnie znalezienie sobie drogi do prokreacji. I teraz tak, samotność z wyboru kontra samotność z konieczności. I czy człowiek może żyć w samotności? Czy jest istotą stworzoną do samotności? Pytam psychologa jako psychologa.
No zdecydowanie uważam, że nie. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc potrzebujemy tej drugiej osoby, żeby zdrowo funkcjonować. I jest jakby miłość, przynależność jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu każdego człowieka. Możemy na jakiś czas gdzieś tą potrzebę ukryć, tak, próbować ją wyprzeć i funkcjonować bez tej miłości, bez tego drugiego partnera, ale jednak ta potrzeba będzie się odzywać, będzie nas frustrować i będziemy szukać kogoś, z kim no, poczulibyśmy więź i bliskość. Ja uważam, to jest moje prywatne zdanie, również że uważam, że potrzebujemy drugiego człowieka, żeby gdzieś tam czuć się spełnionymi.
No to tutaj odnosimy się do, nie będę oczywiście próbował być mądrzejszy od psychologa, ale gdzieś tam odnosimy się do piramidy Maslowa i do trzeciego w niej poziomu. Jakby zechciała.
Potrzeby miłości i przynależności.
Która może czasami, tak odrobiłem lekcję wyjątkowo przed programem, tu Marcin tak spojrzał na mnie dziwnie, która może czasami, mimo że są potrzeby bardziej podstawowe, bardziej jakby pilne, jeśli chodzi o ich zaspokojenie, to właśnie potrzeba przynależności potrafi je wyprzeć, jeżeli ją wystarczająco mocno odczuwamy.
Znaczy, no, piramida potrzeb Maslowa to jest bardzo stara teoria psychologiczna, jest z lat 40. ubiegłego wieku, ale uważam, że jedna z najmądrzejszych i nadal najbardziej aktualnych. I jakby ona mówi o tym, że każdy z nas, niezależnie od wieku, tak, czy mamy 2 lata, 20 czy 90, życiem każdego człowieka kieruje ta determinacja, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I Maslow określił, że tych potrzeb jest 6, jak dobrze pamiętam. I potrzeby niższego rzędu są to potrzeby, które muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności, są to potrzeby najważniejsze i jakby idą po kolei. Każdy kolejny rząd jest troszeczkę mniej ważny, ale ważniejszy od następnych. Mhm. Na początku oczywiście są to wszystkie potrzeby biologiczne, czyli sen, jedzenie, picie, wypróżnianie się. One są bardzo istotne i wiemy, że musimy je zaspokoić, żeby funkcjonować. Bez nich po prostu umieramy, tak? Jeżeli są długo niezaspokojone. Mhm. Po potrzebach biologicznych pojawia się potrzeba bezpieczeństwa, czyli człowiek, żeby funkcjonować, musi się poczuć bezpiecznie. No i doświadczaliśmy tego, czy na etapie pandemii, czy na wojnie w Ukrainie, wiemy, ludzie zostawiali całe dobytki, pracę, brali jedną walizkę i uciekali za granicę, żeby poczuć się bezpiecznie. Co nie zmienia faktu, że nawet jak nam lecą bomby na głowę, no to ludzie jedzą, piją, śpią, więc jakby życie musi toczyć się dalej. I po potrzebie bezpieczeństwa, też szeroko rozumianej, tak? Bo to nie tylko chodzi o pokój, ale chodzi też o takie bezpieczeństwo, czy finansowe, czy bezpieczeństwo zdrowotne, bo jak się dowiadujemy, że jesteśmy chorzy na raka, to też nic innego nie ma znaczenia, tylko próba powrotu do zdrowia. Więc po potrzebie bezpieczeństwa kolejna najważniejsza potrzeba w życiu człowieka to jest to potrzeba miłości, przynależności. Na początku tą potrzebę zapewnia nam rodzina pochodzenia, czyli jesteśmy kochani, czujemy, że przynależymy do naszych rodziców. Natomiast z biegiem czasu, jak dorastamy, zaczynamy odczuwać tą potrzebę wchodzenia w związki z innymi ludźmi i tej relacji takiej partnerskiej. Jeśli ta potrzeba jest niezaspokojona, to oczywiście ona się frustruje się i człowiek nie czuje się do końca spełniony, cały czas szuka. Nawet jeśli realizuje te potrzeby dalsze, gdzie mamy kolejna potrzeba to szacunku i poczucia własnej wartości, samorealizacja i później transcendencja, czyli pomoc innym ludziom, to nawet jeżeli tamte potrzeby są zaspokojone, a ta nie, to ciągle wracamy, nie czujemy się w pełni sobą. Oczywiście jest grono ludzi, którzy teraz wybiera życie singla, tak, życie w pojedynkę, natomiast oni jakby kompensują sobie tą potrzebę właśnie przynależnością do jakiejś grupy, czy przyjaciół, czy szukają jakichś innych aktywności, zrzeszeń, stowarzyszeń, w których mogą się odnaleźć, tak? Ale no nie wiem, jak długo można żyć samemu. Wszystko też się zależy od takich indywidualnych naszych potrzeb.
Ktoś to ładnie określił, niedawno mi ten cytat przypomniano. Zresztą w Ranchu to było akurat. Może nie jest to jakieś tam super źródło, ale Kusy był całkiem mądrą postacią, grany przez nieodżałowanego Pawła Królikowskiego, że nigdy nie jest za późno na miłość, za to na samotność zawsze jest za wcześnie.
O, pięknie powiedziane.
I tutaj pozostaje nam postawić kropkę, choć na ten temat można by rozmawiać jeszcze długo, ale myślę, że pewne jakieś tutaj podstawy zarysowaliśmy. Dziękuję pięknie. W Nocnej Zmianie Roka dzisiaj w drodze wyjątku zagościł nie muzyk, ale pojawiła się pani psycholog z Pracowni Lepszego Jutra, pani Adriana Czyż. Dziękujemy pięknie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło z państwem porozmawiać i mam nadzieję, że te informacje komuś się przydadzą i będziemy się bardzo mocno wszyscy kochać.
I teraz, skoro już jest pani na antenie, to ewentualnie to może pani kogoś pozdrowić, bo to chyba debiut radiowy.
Tak, nie, przepraszam, to już mój drugi raz.
Także... To nie pozdrawiamy.
Ale nie, oczywiście, no cóż, są walentynki, więc przede wszystkim muszę pozdrowić mojego kochanego męża i moje dzieci, ale również wszystkich moich klientów, którzy inspirują mnie każdego dnia do tego, żeby pomagać, żeby się uczyć, żeby doświadczać i wszystkich słuchaczy Nocnej Zmiany Roka. Dziękuję za możliwość podzielenia się z wami moją wiedzą.
A my dziękujemy za przybycie bardzo. I podzielenie się tą właśnie wiedzą. Raz jeszcze tylko przedstawię dzisiaj w Nocnej Zmianie Roka pani Adriana Czyż z Pracowni Lepszego Jutra, psycholog, a nawet psycholożka, co się będziemy szczypać. Dziękujemy.
Dobranoc.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Ale nocna wcale się nie kończy.
Słuchacie Nocnej Zmiany Roka w Radiu Radom.